Zamkolandia.
Dzień dobry, Weronika Wilczyńska-Ortyl przy mikrofonie. Witam serdecznie słuchaczy małych i dużych. Dziś wybierzemy się wspólnie do świata Pinokia. Ale nie tego dobrze znanego z bajki, tylko Pinokia, który żyje w robotycznej scenerii spektaklu Teatru Maska w Rzeszowie. A wiecie, co łączy nas z Pinokiem z bajki? My też trafiamy czasem w miejsca pełne tajemnic, a czasem także pełne niebezpieczeństw. Tyle, że w internecie. Dziś spróbujemy więc połączyć dwa światy. Świat teatru i bezpieczeństwa w internecie. Co wy na to? Ja już nie mogę się doczekać. Zapraszam więc do Zamkolandii.
Zamkolandia!
Obiecałam, że dziś opowiemy za sprawą historii Pinokia o różnych pułapkach, jakie czekają na nas w cyberświecie. Dlatego zaprosiłam dwie specjalistki, to znaczy Lilianę i Zosię. Witam dziewczynki.
Dzień dobry.
Dziewczynki nie tylko widziały spektakl o Pinokiu, ale też doskonale wiedzą, jak nie dać się złapać na różne niebezpieczeństwa w sieci. Ale zanim o tym drugim, porozmawiajmy o spektaklu, którego pełen tytuł brzmi Pinokio, co czują maszyny? No właśnie. Czy maszyny mogą coś czuć, jak sądzicie?
No, wydaje mi się, że nie, no. Bo to mechanizmy.
Mechanizmy, więc tak jakby... Nie rozumiem, jak mogą mechanizmy mówić. W sensie coś czuć, tak.
No, ale ten teatralny Pinokio czuł, prawda? Jak to się stało? Jak to było możliwe? Pamiętacie?
Bo to było jak grane w teatrze.
No tak, to był zupełnie inny świat, tam się wszystko może zdarzyć. Ale gdybyśmy weszły w ten świat teatru, no to jak to się wydarzyło, że robot, trochę metalu, trochę trybików, trochę jakichś kół zębatych, zaczęło nagle zachowywać się jak prawdziwy człowiek?
Bo stworzył go człowiek.
A, no właśnie, to jest bardzo ciekawa odpowiedź. Czyli tylko
i człowiek go tak nauczył.
Nauczył wszystkich odruchów.
Tak, wszystkich uczuć i wszystkich
emocji.
Tak, emocji.
Tak, tego wszystkiego można się nauczyć? Tak myślicie?
Robota, tak. Da się nauczyć robota.
Bo normalnie człowiek po prostu rodzi się z tą umiejętnością, prawda?
Tak, a robota trzeba nauczyć. Tak. Robot od stworzenia nie będzie umiał okazywać emocji.
Jak myślicie, to jest historia, która mogłaby wydarzyć się naprawdę?
Nie, bo to była wyobraźnia. Może się wydarzyć w wyobraźni, ale w prawdziwym życiu nie.
No raczej w prawdziwym życiu to nie.
Nie? A technologia, gdyby poszła tak bardzo do przodu, tak jak teraz ma taką tendencję, żeby się rozwijać, coraz bardziej niesamowite pomysły przychodzą naukowcom do głowy. Myślicie, że znajdzie się taki, który ożywi robota?
Może za kilkanaście tysięcy lat.
Tak.
O, no to jest ciekawa perspektywa. Obawiam się, że nie dożyjemy tego. Nie wiem, czy powinno mi być smutno z tego powodu, czy się cieszyć.
Myślę, że cieszyć.
Cieszyć się, póki jeszcze roboty planety nie opanowały.
No tak.
Właśnie, tak. Świata całego. Tak.
Możemy to zobaczyć tylko w teatrze lub w kinie, na szczęście.
W jakimś filmie.
Tak, ale bajki, które opowiadają, bajki, baśnie, legendy, które opowiadają o czymś, co może nie wydarzyłoby się w prawdziwym świecie, tak zero-jedynkowo, tak jak mamy to na scenie, są pewną metaforą. Opowiadają tym światem baśni o innych sprawach, które wydarzają się w świecie realnym. A bajka o Pinokiu jest nie tylko znana na całym świecie, ale też w pewnym sensie jest trudna, bo bohatera spotykają nie tylko te szczęśliwe chwile, ale wpada też on w różne niebezpieczne pułapki. Dziewczynki, zgodzicie się z takim stwierdzeniem, że ta baśń chce opowiedzieć o czymś ważnym?
Tak.
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 O czym?
Pewno.
Który wątek, która scena najbardziej zapadła wam w pamięć i którą uważacie za taką ważną?
No i to jest takie pytanie, bo cały spektakl był bardzo fajny, bardzo mi się podobał naprawdę, ale nie wiem, naprawdę nie wiem, która była najfajniejsza ze scen.
No, był fajny na pewno cały spektakl. Scen było dużo, nie jedna. Więc ciężko by było powiedzieć właśnie, która.
No a oprócz scen, to znaczy konkretnych historii, wydarzeń, które tam się toczyły, na pewno waszą uwagę przyciągnęła też scenografia, nie mylę się.
Tak.
Co o niej opowiecie?
Scenografia, powiem, bardzo fajna była. I naprawdę super, że wymyślono tak, taką scenografię, bo naprawdę bardzo fajnie.
No to była nietypowa scenografia, ale o niej opowie trochę więcej nasz gość, bo w studiu jest także Kacper Lorenz. Dzień dobry, który grał tytułowego Pinokia w spektaklu Teatru Maska. Pinokio, którego znamy z książek, czyli czy też z filmów, jest kukiełką, marionetką, która ożywa. Teatr Maska jako teatr lalek na pewno mógłby użyć w swoim spektaklu takiej typowej kukiełki w roli Pinokia, a jednak jest on inny. Dlaczego? Skąd taki zabieg? Dlaczego Pinokio jest, no tutaj już zdradzę, robotem?
Myślę, że jest robotem dlatego, że jest, tak jak już pani wspomniała, pełno realizacji, które opowiadają Pinokia w tradycyjny sposób, to po pierwsze. A po drugie, nasz Pinokio stara się sprostać niebezpieczeństwom współczesnych czasów, tak myślę. I wydaje mi się, że to jest jego najważniejsza i najlepsza cecha, że dzięki temu możemy opowiedzieć młodym osobom, z jakimi teraz współcześnie problemami się spotykamy i jak można faktycznie, na przykład podatność na manipulacje, co też znamy z książek o Pinokiu, odnieść do współczesnych czasów. Zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, jak jest duży problem z dezinformacją w internecie teraz, z fake newsami, z to, jak jest... Portale fact-checkingowe muszą codziennie, kilka godzin dziennie powielać dalej i tłumaczyć wszystkie fake newsy w taki sposób, żeby ludzie wiedzieli, dlaczego to nie jest, dlaczego to jest fake news i dlaczego powinniśmy na to bardziej zwracać uwagę. Jest taki portal Demagog na przykład, który no, ostatnio dowiedziałem się, że choćby oni pracowali 24 godziny na dobę, to i tak nie są w stanie wszystkich fake newsów w stanie wytłumaczyć, bo jest ich po prostu tyle, że taka odporność na to, między innymi właśnie oglądając tego typu spektakle, może w przyszłości temu trochę zapobiec. Tak sobie myślę, że Pinokio spotyka się w tym spektaklu z wieloma niebezpieczeństwami właśnie związanymi z brakiem świadomości na temat tych niebezpieczeństw. Kiedy będziemy uczyć młode osoby, ale to też dorosłe osoby przede wszystkim, dorosłe osoby potem będą te młode osoby uczyć, będą je wychowywać, będą tłumaczyć, z jakimi niebezpieczeństwami w sieci można się spotkać. Dlatego myślę, że to jest takie dobre wyjście do po prostu rozmowy, ten spektakl.
A mnie ciekawi jeszcze jedno, bo to już to na pewno nie jest łatwe wcielić się w ogóle w rolę innej osoby. Z nią jednak, jeśli jest to postać ludzka, znajdziemy zawsze jakąś nić porozumienia, jakąś empatię, ale jak czuć się w robota? Ja chyba nie potrafię sobie wyobrazić, co czułabym jako robot. Pan jako teatralny Pinokio, czyli najlepiej znający tę postać od środka, jak określiłby Pinokio? Kim jest Pinokio?
Dla mnie osobiście Pinokio jest chłopcem, który, tak jak ja go sobie tłumaczę, który trafia do świata, w którym nigdy wcześniej nie był i próbuje jakoś za pomocą swoich takich pierwotnych wręcz instynktów wpasowania się w tłum, próby polubienia się, w sensie, żeby wszyscy go polubili. Dla mnie to jest po prostu chłopiec, który mógłby być każdym z nas. Każdy z nas może być takim chłopcem, który trafia do klasy na przykład, do innego miasta i musi nagle, mówię to tutaj trochę do dziewczyn, żeby zrozumieć moją perspektywę na temat budowy tej roli. Że ja sobie to tłumaczę, że na przykład ja jestem z Poznania, przyjeżdżam do Rzeszowa, pierwszy raz w życiu w tym mieście jestem i muszę się spotkać z różnymi przeciwieństwami, których nie spotkałem w Poznaniu.
A jednocześnie bardzo zależy na tym, żeby czuć się tu dobrze.
A jednocześnie zależy, żeby się czuć dobrze i żeby ludzie mnie polubili, więc staram się jakoś w ten tłum wpasować, a czasami to jest niebezpieczne, jeżeli się nie ma świadomości, dlaczego chcemy. No w klasie dziewczyny na pewno znacie albo na pewno słyszałyście z filmów opowieść o jakimś chłopcu albo dziewczynce, która do klasy trafia w zupełnie innym mieście i próbuje, żeby go wszyscy polubili, a przez to, że już, nie wiem, są jakieś zgrane paczki ze sobą, no to ciężko jest się w tą paczkę wpasować i często ta paczka, jeżeli jeszcze jest, powiedzmy, taka niefajna, no to może Może być bardzo dla tej osoby niemiła i ją
ignorować.
No ignorować to jeszcze, ale najgorzej to właśnie tak jak w tym spektaklu manipulować. Coś, co robić... No, nie oszukujmy się, są problemy też współcześnie z prankami, na przykład w internecie. Więc no dla mnie, odpowiadając na pytanie, czym jest dla mnie Pinokio, jest po prostu chłopcem, który faktycznie ma ten robotyczny kostium na sobie, ale on nadal jest dla mnie człowiekiem, który próbuje w tym środowisku się odnaleźć. Potem sobie oczywiście dodaję to czy w mojej głowie, że to jest robot mimo wszystko, więc on musi mieć te swoje robotyczne cechy, ale...
Ale one są bardziej zewnętrzne.
Oczywiście, to są bardziej zewnętrzne, a to, co jest w środku, no to zawsze to jest na podstawie swoich własnych doświadczeń, swojej wrażliwości i sobie wtedy właśnie próbuję siebie wyobrazić w takiej sytuacji nowej, nowym społeczeństwie.
Tak. Dziewczyny kiwają głowami, znacie, obserwujecie wokół siebie takie zachowania, takie sytuacje, tak?
Tak,
tak.
I co o tym myślicie? To odnalazłyście w takiej postaci, jaką pan Kacper tu przed chwilą opisał, w postaci Pinokia, jakieś własne doświadczenie?
Tak. Tak.
Tak. Jeśli chodzi o Pinokia, to wiemy też, że był on kłamczuchem. Prawda? Pamiętacie, jak w tej tradycyjnej, klasycznej wersji objawiały się jego kłamstwa?
I rósł mu nos.
Rósł mu nos. A jak było w spektaklu? Jak to wyglądało?
W spektaklu nie rósł mu nos. Kłamał, co prawda, ale był robotem, a robotom raczej nie rosnął. Nie rosną.
Nie rósł mu nos, tak? O, to jak się objawiało to, że kłamał? W ogóle można było to rozpoznać?
Raczej chyba nie.
Nie? A, no to właśnie. To jest jedno z tych niebezpieczeństw, gdzie... Tak trudno
podobnie
w internecie.
Podobnie jak u człowieka.
Podobnie jak u człowieka. Jak rozpoznać w internecie, że mamy do czynienia z kłamstwem?
Zamkolandia!
Pinokio, co czują roboty? To spektakl Teatru Maska w Rzeszowie, o którym dziś rozmawiamy, a przy okazji poruszamy ważny temat dbania o bezpieczeństwo w świecie internetu. Przypomnę, że w studiu są ze mną Liliana i Zosia, a także wcielający się w rolę Pinokia Kacper Lorenz. No i są też, o tym nie powiedziałam wcześniej, panie z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pani Anna Wójcik i pani Anna Dryniak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, te tematy, wbrew pozorom, temat i świat baśniowy, wirtualny i rzeczywisty przenikają się w bardzo specyficzny sposób. Rozmawiałyśmy o tym poza anteną, że przenikają się one w coraz mocniej i w coraz bardziej sprytny, zawoalowany sposób. Wielu młodym osobom nieraz trudno jest odróżnić, kiedy te przestrzenie się przenikają i jakie niebezpieczeństwa to za sobą niesie. Chciałabym zapytać pani, czy ten Pinokio baśniowy rzeczywiście ma coś wspólnego z nami w świecie rzeczywistym?
Oj tak, bardzo dużo. Właśnie dlatego na niego zwróciłyśmy uwagę, zupełnie tak jak to w życiu. Przez przypadek nasz kolega wraz z dziećmi był na tym spektaklu, po prostu prywatnie. Wrócił do pracy, na drugi dzień nie opowiada nam właśnie, że na takim spektaklu był, co tam zobaczył, jak to wszystko wyglądało. Tak nas to zaintrygowało, nas jako biuro, że ktoś w malowniczy, ale bardzo taki współczesny sposób opowiada o tym wszystkim, czego doświadczamy my, czego mogą doświadczać nasze dzieci, dorośli w tym świecie wirtualnym. To był taki ten początek przygody naszej z Pinokiem. Później zainteresowaliśmy się troszkę tak głębiej, przeanalizowaliśmy cały ten spektakl, byliśmy sami na tym spektaklu oraz też prywatnie z naszymi dziećmi. I faktycznie te wszystkie treści, to wszystko to, czego doświadcza nasz tytułowy Pinokio, to jest takie ABC zagrożeń, które my w takim życiu codziennym doświadczyć możemy, niestety. Mówię tu głównie o naszych dzieciach, ale mówię też o nas, dorosłych. Nie jesteśmy z tego absolutnie zwolnieni. Dlatego postanowiliśmy troszeczkę wkupić się w łaski tego Pinokia. Przygotowaliśmy taką formę takich zajęć profilaktycznych, które przy okazji właśnie tej sztuki prowadzimy z dziećmi, z młodzieżą, dotyczącą cyberzagrożeń. To, co na czym nam najbardziej zależało, to to, żeby te zajęcia nie były osobną historią, Tylko żebyśmy cały czas byli osadzeni w spektaklu. Dlatego cytaty, którymi się posługujemy, to są cytaty wypowiedziane przez głównych bohaterów. Ja w głowie od razu mam pierwszy, od którego zawsze spotkanie z dziećmi zaczynamy, mówiąc, że tu jest tak intensywnie. Tak powiedział Pinokio, w którymś momencie w spektaklu to jest tak intensywnie. I to dokładnie jest takim naszym wstępem do rozmowy, że internet, świat mediów, social mediów, tego wszystkiego, co się dzieje, jest tak intensywny, że nam dorosłym trudno jest w tym się odnaleźć,
tak jest tego dużo.
A co dopiero,
dużo
prawda, dzieciom. Mhm. Więc to jest taki dobry wstęp.
Dziewczyny, mówicie, że jest tego dużo. Czego jest dużo? Czego największy...
Różnych treści w internecie, filmików i tego wszystkiego jest po prostu od groma.
Mhm. Macie tutaj na myśli też pewnie filmy, zdjęcia. Czy wy same współtworzycie, dodajecie?
Nie.
Nie, robicie tak. Nie. A no właśnie.
I wyłącznie tworzymy, ale albo na prywatne, albo do znajomych tylko.
Tak. Super. No to mamy tutaj już pewną radę dla nas, naszych słuchaczy, bo ja chciałam was o to zapytać też za chwilę, ale wcześniej pytanie, czy oglądając spektakl, oglądając Pinokia, w tych wszystkich sytuacjach, jakie go spotkały, miałyście takie momenty, że myślałyście sobie, nie rób tego, nie rób
tego. Tak, na pewno.
Jakie to były momenty?
Na przykład, jak miał zaufać już tym internetowi.
Tym osobom.
Tym youtuberom, tym influencerom.
Tak.
Tak, po prostu nie rób tego, nie rób. To tak. Złe.
Tak myślałam.
A
właśnie.
Skąd wiedziałyście, że to może być podstęp?
No bo to od razu się jakby tak poznaje, nie tyle jakby po zachowaniu.
Mhm. Po zachowaniu? Tak, jakie to jest zachowanie? Mogłyby, umiecie to jakoś nazwać, tak żeby nasi słuchacze wiedzieli, na co zwracać uwagę.
To jest takie przeczucie. Takie przeczucie, jakby tak. Manipulacja.
Okej, okay. Wyczuwacie te manipulacje.
Wyczuwa się, tak.
Właśnie się odczuwam, że po prostu wyczuwam to.
No a co jeśli ktoś nie potrafi tego wyczuć, bo tu jednak mówicie o czymś, co po prostu macie, ze swojej mądrości wyciągacie takie wnioski. Może panie doradzą, na co zwracać uwagę, na jakie rzeczy dzieci powinny zwrócić uwagę, żeby zaświeciła się taka czerwona lampka?
Znaczy, proszę państwa, ja myślę, że we wszystkich kontaktach z siecią powinna nas cechować taka ostrożność i daleko posunięty rozsądek. I prowadząc nasze zajęcia z dziećmi, też właśnie na tym opieramy te nasze przesłania. Dlatego, że my nie chcemy demonizować internetu, nie chcemy demonizować tego, co w tym internecie się znajduje. Chcemy uświadamiać i tak uwrażliwiać zarówno dzieci, jak i seniorów, młodzież czy dorosłych, że to jest wspaniałe narzędzie, ale daleko posunięty rozsądek jest tutaj niezbędny, żeby być bezpiecznym. O bezpieczeństwie my możemy mówić całymi godzinami, bo zajmujemy się tym na co dzień, ale prawda jest taka, że to my sami musimy mieć świadomość tego, co możemy znaleźć w internecie, że te treści bardzo często są właśnie manipulowane, że jeżeli coś wygląda za pięknie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że to jest nieprawdziwe. Jeżeli ktoś nas zachęca do wspaniałych inwestycji, to szansa jest marna, że ta inwestycja faktycznie ma szansę powodzenia. Dlatego mówię, jeżeli przyjmiemy, że takim pierwszym podstawowym krokiem do zapewnienia sobie bezpieczeństwa jest użycie własnego rozumu i takiej wewnętrznej ostrożności, to już będziemy w bardzo dobrym miejscu.
Ale mówi pani o tym, że musimy mieć takie rozeznanie, musimy mieć taką mądrość i rozsądek. Wiemy, że często tego rozsądku i mądrości nabywamy z czasem, z doświadczeniem, czasem z wiekiem, chociaż tutaj mamy dwie bardzo mądre dziewczyny, więc być może jest to wiek nawet 11 lat już. Ale niektórym zajmuje to trochę dłużej. Co możemy powiedzieć dzieciom? Na co powinny zwracać uwagę? Potrzebujemy takiego może szablonu, takiego detektora niebezpieczeństw.
Pinokio pięknie nam to pokazuje. Bo w Pinokiu zaczęlibyśmy od języka. Taką pierwszą czerwoną lampką, zawsze też na zajęciach od tego też zaczynamy, kiedy spotykamy się z dziećmi, to pięknie nam się z Pinokiem pokrywa, to jest język. Jeżeli zawierasz z kimś znajomość, poznajesz kogoś w sieci, to osoba, która nie do końca ma dobre intencje spotkania z nami, ona będzie naszym lustrem. Ona będzie mówiła zawsze to, co my chcemy usłyszeć. Ona będzie mówiła językiem takim, jakim my w danym momencie mówimy. Czyli jeżeli ode mnie, od dziecka idzie komunikat, jestem samotny, albo czuję się źle, albo mama i tato mnie nie rozumieją, duże prawdopodobieństwo będzie takie, że z drugiej strony będzie dokładnie ten sam komunikat. Będzie. Mam tak samo jak ty. Rozumiem tak. To, co mówisz.
Rozumiem
cię. Dokładnie jest tak samo. To już jest pierwszy moment takiego zaczepienia, czyli zawsze będzie ten ktoś mówił, pisał językiem
to,
i emocjami takimi, jakie my w danej chwili odczuwamy.
Że rozumie cię.
Dokładnie. To jest pierwsza taki punkt zaczepny. Druga czerwona lampka, i ona już jest bardzo poważną lampką, która powinna się nam zaświecić, to jest dyskrecja. Jeżeli w trakcie rozmowy, w trakcie zawierania nowej znajomości zacznie pojawiać się delikatna sugestia, słuchaj, to co piszemy, to co tutaj, o czym rozmawiamy, niech to zostanie między nami. Nie mówmy o tym rodzicom, albo wiesz co, tak nam wspaniale się rozmawia, niech to będzie tylko tak. I wyłącznie naszą sprawą.
Nasz sekret.
Pinokio dokładnie o tym samym mówił, bo on wpadał w kłopoty zawsze wtedy, kiedy był sam. Kiedy on był troszkę dalej od Geppetta, kiedy troszeczkę gdzieś tam był w drodze do szkoły, coś się działo, gdzie nie było nadzoru osoby dorosłej. I wtedy zawsze znalazły się te postacie, które zachęcały go do tego, żeby to, co się dzieje między nami, oddaj nam pieniążki albo coś, żeby to zostało tylko i wyłącznie między nami. Więc ten druga lampka, która zawsze powinna się zaświecić, to ona będzie dotyczyła dyskrecji, czyli to, co się dzieje w sieci, zostaje między nami.
Tak.
Więc to są
nie
takie dwie rzeczy.
Nie mówimy o tym nikomu dorosłemu.
Dokładnie. I to jest ten moment, w którym, kiedy tylko pojawia się takie hasło, to jest dla nas sygnał, że tym bardziej trzeba o tym powiedzieć.
Tak, i tutaj kluczowym jest to, co zawsze przekazujemy na naszych zajęciach profilaktycznych, że każdy młody człowiek powinien mieć zaufanego dorosłego człowieka. To nie chodzi o to, żeby to była mama, tata, to może być starszy brat, czy ciocia dalsza, czy sąsiadka, obojętnie. Chodzi o to, żeby młody człowiek miał kogoś takiego, kto jest w stanie podjąć już racjonalną decyzję i w pewien sposób zareagować na sytuację, o której zostanie poinformowany. A żaden dorosły nie będzie poinformowany o takich trudnych sytuacjach, jeżeli nie będziemy mu ufać. Więc tu mówię, zawsze bardzo podkreślamy wagę tego zaufanego dorosłego.
Tak, to jest zadanie także dla dorosłych. Bądźmy wsparciem dla naszych młodszych, dla dzieci, dla naszego rodzeństwa, dla przyjaciół. Bądźmy na tyle dla nich oparciem, żeby nie obawiali się zwrócić w tych trudnych sytuacjach.
Zamkolandia.
Pinokio od początku bajki uczy się odwagi, prawdy, odpowiedzialności. I kiedy myślimy o internecie, to dokładnie tych samych rzeczy potrzebujemy. I kiedy rozmawiam tutaj z Lilianą i Zosią, to widzę, że one to świetnie rozumieją. Dziewczyny, kiwacie głowami tak. Tutaj, gdy rozmawiamy. Widzę, że świetnie to tak. Czujecie. Więc nie mam żadnych oporów przed tym, żeby was zapytać. Jakie 3 złote rady Pinokia dla internauty byście sformułowały? Jakie by to były rady?
Na przykład, żeby nie ufał nieznajomym, których spotyka w internecie.
A jeżeli by już poznał taką osobę, to żeby o tym powiedział komuś.
Poinformować osobę dorosłą.
Zaufaną po prostu osobę, żeby on nie miał tego tak tylko dla siebie, bo to i tak jest już złe.
Tak, to może być naprawdę, może naciągacz być, albo ktoś taki, kto cię chce zmanipulować.
Tak, tak, trzeba być bardzo ostrożnym, bo mimo, że ludzie mogą być naszymi przyjaciółmi, to niestety mogą być też takimi lisami i kotami. A powiedzcie jeszcze, jakie rady dałybyście swoim rówieśnikom, którzy czasem może nierozsądnie, może pod wpływem emocji i tego, jak dużo fajnych rzeczy mogą znaleźć w internecie, wpadają w tę przestrzeń.
Żeby byli bardziej ostrożni, odpowiedzialni na pewno.
No, czyli co powinni robić?
Byli być ostrożni.
Albo czego nie robić?
Powinni być bardzo ostrożni w takim sensie, żeby nie wchodzić w takie strony, na przykład jakieś profile, które jakby widać, że one kopiują od kogoś i i że są złe opinie
albo
na
albo klikają w takie linki, które nie są do końca znane, też, prawda?
Nie są znane, nie są prawdziwe.
Super.
Żeby bardzo uważali na takie treści.
Żeby uważali na takich właśnie oszustów, którzy próbują nas oszukać, zmanipulować i po prostu być ostrożnym trzeba. Po prostu być ostrożnym.
To są rady od Liliany i Zosi i bardzo polecam, żeby im zaufać. A mam też pytanie do Kacpra Lorenza, czyli tego teatralnego Pinokia. Gdyby Pinokio mógł coś powiedzieć dzieciom, które nas teraz słuchają, o tej odwadze i mądrym podejmowaniu decyzji, co by to było?
Co bym powiedział w takiej sytuacji? Myślę, że to, co w przerywniku pani tutaj wspomniała, że tak jak Jeb mówisz, szukałem cię wszędzie, że zawsze jest rodzic, który interesuje się życiem, zdrowiem, bezpieczeństwem dziecka i w sytuacji, kiedy czujemy, że jest nam naprawdę źle, żebyśmy po prostu zwrócili się do rodzica i powiedzieli mu o swoim problemie. Często jako dziecko, o zmartwieniach oczywiście, często jako dziecko, sam pamiętam, bo taki byłem, wstydziłem się autentycznie mówić o swoich problemach mojej mamie, dlatego że no, czułem, że jeżeli ja coś zrobiłem źle, obiektywnie mówiąc źle, to powiem jej to i ona się na mnie, ona będzie jej po prostu przykro z tego powodu, a jako dorosły zdałem sobie sprawę z tego, ile ja straciłem po prostu przez to, że mogłem powiedzieć wtedy, że z czymś się borykam, a zostawiałem to sobie. Myślę, że to jest taka rzecz, że w sytuacji zagrożenia po prostu chodźmy od razu, idźmy do osoby dorosłej, do rodzica, bo on jest najbliżej nas i powiedzmy mu: mamo, tato, bracie starsze, mam po prostu taki problem, spotkała mnie taka niebezpieczna sytuacja i nie wiem, co z tym zrobić. Albo spotkałem kogoś w internecie, myślę, że jest dobrą osobą, ale nie wiem, wolałbym się upewnić. To jest taka rzecz, że lepiej zapobiegać niż leczyć i to jest chyba dla mnie taka rzecz, którą ja bym powiedział jako Pinokio.
Tak, to jest lekcja od Pinokia, ale świetnie się składa, bo pani Anna Dryniak i pani Anna Wójcik, które są z nami w studiu, to też mamy, więc ta perspektywa rodzica jest bardzo ważna i to wynika z naszej rozmowy. Jak panie jako mamy doradziłyby innym rodzicom, żeby przygotować się właśnie na takie, no, takie możliwe sytuacje, że dziecko będzie potrzebowało wsparcia w sytuacji, gdy poznają na przykład kogoś w internecie?
Proszę Państwa, my generalnie działając, będąc mamami, jak uczymy nasze dzieci jeździć na rowerze, to ubieramy im kaski ochraniacze. Jak dzieci się uczą jeździć na rolkach albo uczą się pływać, to też zapewniamy im pewnego rodzaju fizyczną ochronę. Problem, który my jako rodzice globalnie mamy, to jest to, że dajemy dzieciom narzędzie w postaci telefonu lub komputera, nie robiąc
żadnej ochrony
BHP, nie dając żadnej ochrony, nie ucząc ich o tym, co tam się może zdarzyć.
Ale dlaczego? Czy rodzice się może obawiają takiej rozmowy, czy też nie mają wiedzy? Czy może bagatelizują taki problem?
Oj, ta wiedza tutaj właśnie dotknęła pani pierwszego stereotypu, z którym my jako również biuro CBZC bardzo staramy się walczyć, bo właśnie niewiedza, na którą bardzo często my jako rodzice się powołujemy, która nas blokuje, to jest pierwsza pułapka, w którą możemy wpaść. Tak. Nasze dzieci naprawdę na tym etapie, na który są, nie potrzebują żadnej naszej wiedzy technicznej. Nam się tylko wydaje, my często mówimy: a co ja mogę mu powiedzieć, skoro on wie więcej niż ja? Ojejku, jak mam mu pomóc, skoro on załatwi bądź ona więcej niż ja? Tu nie o to chodzi. Tu nie chodzi o wiedzę techniczną, tu chodzi, i tutaj jest ten moment, w którym zawsze bierzemy oddech, kluczowy, magiczny, bo tu przede wszystkim chodzi o więź. Jeżeli my z naszym dzieckiem już od podstaw wypracujemy więź, czyli relacje, bycie ze sobą, nazywanie zagrożeń po imieniu, to jest ta praca, którą możemy wykonać. Nie kwestię techniczną, tylko to od nas nasze dziecko ma usłyszeć, że jeżeli ktoś w internecie traktuje mnie tak, tak czy tak, używa takiego, a nie innego określenia, to ode mnie moje dziecko ma wiedzieć, I ja mam nazwać to zjawisko i powiedzieć, słuchaj, to jest złe, to jest to, 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 na to się nie godzimy, zachowujemy się tak, a nie inaczej. Więc wychodzimy z stereotypu, że niewiedza, bo szanowni państwo, to jest często wymówka, niewiedza nas blokuje, a tak naprawdę nasze dzieci potrzebują tylko i wyłącznie nas i naszego towarzyszenia im w tym czasie.
Naszej ochrony.
To, co pani powiedziała o więzi, jest bardzo kluczowe i ja się z tym absolutnie zgadzam. Chciałam też przy okazji zaprosić państwa i naszych słuchaczy na spektakl inny naszego teatru, który już jest bardziej do innej kategorii wiekowej skierowany, Znaki Szczególne, w reżyserii Doroty Abbe. I to jest spektakl, w którym opowiadamy o profilaktyce uzależnień. I w tym spektaklu bardzo mocno podkreślamy to, jak ważna jest więź rodzica z główną bohaterką w tamtym przypadku, ale ogólnie mówiąc o każdym z nas. I jak ta więź, jeżeli nie jest dobra, jest od samego początku życia bagatelizowana, jaki to ma potem wpływ na późniejsze życie nastoletnie i później dorosłe. Zapraszamy słuchaczy na ten spektakl i państwa oczywiście również, bo myślę, że w tym spektaklu również bardzo dużo możemy znaleźć podobieństw co do Pinokia. Już jednak w tamtej momencie już trochę dla dorosłych osób, więc to już zapraszamy od 16 roku życia.
No to tutaj popieram to zaproszenie. No i nie mówiłam, że ten świat realny, wyzwania świata realnego ze światem baśni i światem teatralnym pięknie się przenikają i można z tego wyciągnąć dobre wnioski. Bardzo wam wszystkim dziękuję i naszym młodym ekspertkom od teatru i cyberbezpieczeństwa, czyli Lili i Zosi. Dziękuję wam.
My też dziękujemy.
Ja też dziękujemy za zaproszenie.
Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło. Dziękuję też teatralnemu Pinokiowi, czyli Kacprowi Lorenzowi z Teatru Maska.
Dziękuję.
I dziękuję też pani Annie Wójcik i pani Annie Dryniak z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
Dziękujemy.
Zamkolandia!
A teraz wszystkie mole książkowe mogą nastawić uszu, bo przenosimy się do kącika czytelniczego.
Małe recenzje, wielkie przygody.
Księga Poku z języka estońskiego przełożyła Anna Michalczuk-Podlecki. Książkę wydało wydawnictwo Widnokrąg. Kto jest bohaterem tej książki? Klasa trzecia B ze szkoły podstawowej numer 12 w Rzeszowie.
Pokolutki.
Jak te stworzenia wyglądają? Opiszcie trochę.
Mają główki. Najpierw myśleliśmy, że mają takie bardzo długie włosy. A potem się okazało, że oni mają takie zrobione płaszczyki z trawy.
Mieli normalne życie, tylko później woda skończyła, a oni potrzebowali, żeby stópki zamoczyć.
To zrobił człowiek, bo kopał rowy i każda woda poleciała w inną stronę, każdy strumień wody i te pokolutki swędziało bardzo nogi, bo im przez te nogi, jak szli do błotka, to im przez te nogi energia wlatywała do brzucha i wtedy już nie byli głodni. I jak wody nie było, to wtedy nie było tak jakby jedzenie dla nich.
I te pokolutki wyruszyły w drogę i napotkały taką chatkę, weszły tam i zobaczyły taką saunę. Oni się najpierw zastanawiali, co to jest. Oni bardzo nie lubili człowieka na początku, bo się go bali, a potem przyszedł człowiek i nazywał się Puko.
Wyszedł ten Pukko. Oni się schowali, bo się boją takiej rzeczy. Ten Pukko powiedział, co to jest za garść trawy. Ale jeden mały pokoludek podszedł do niego i powiedział, dzień dobry, chociaż się go bardzo, bardzo bał. Znaleźli tam takie jeziorko, bajorko małe. Nogi już nie swędziały ich nogi. Już energia im wlatywała i później oni z tym Pukko spędzali całe dnie. I z tym kotem Soru i z tym Eku.
Przyjaźnili się?
Tak, bardzo się zaprzyjaźnili.
Jeszcze dzień po tym, kiedy przyszli do tego domku, był dzień sauny.
Na zimę się bawili, rzucali się śnieżkami. Tak śmiesznie wyglądał ich uśmiech, że ta książka bardzo rozśmieszyła mnie, ale była też bardzo spokojna.
Dla mnie książka jest bardzo fajna i też dlatego, bo te pokolutki się śmiesznie zachowywały. Ja bardzo lubię tę książkę, bo też od czasu do czasu trzeba takie właśnie spokojne książki poczytać. Nie zawsze w książkach są różne takie dramy.
Mi się mega podobało.
Mi się podobało za ilustracje, bo one tutaj odwalały
ten plus, bo to były jakieś takie krajobrazy, jakieś drzewa, jakiś las, jakieś zwierzęta, trawa. Ilustracje były bardzo dobre, jak krajobraz.
Mi się bardzo podobała, bo te ilustracje były takie fajne.
Książka była bardzo spokojna. Ja myślałam, że już tak na końcu jakiegoś pokulutka ktoś ukradnie, a tam nie było żadnej dramatyki ani nic. Tylko po prostu była spokojna książka.
Raz na jakiś czas warto przeczytać taką książkę, co się praktycznie nic nie dzieje.
Mi się podobało głównie dlatego, że była taka spokojna.
To jak byłoby normalne życie.
Księga Poku, Edgar Walter. Książkę wydała wydawnictwo Widnokrąg. Niesamowite postaci. Joanna Biskup, nauczycielka klasy trzeciej B w Szkole Podstawowej numer 12 w Rzeszowie.
Postaci zabawne, a książka sama w sobie jest niewiarygodna, dlatego tak jak dzieci powiedziały, bo to rzadko się zdarza, żeby w dzisiejszym świecie, który jest multikolorowy, w którym dzieje się mnóstwo, mamy mnogość barw, dźwięków, jesteśmy wielokrotnie przebodźcowani, zdarza się książka, w której tak naprawdę nie dzieje się nic. Jest stagnacja, jest taka melancholia, jest życie, absolutnie normalne życie, nie filmowe, nie ma pościgów, nie ma wybuchów, nic się nie dzieje. I to jest w niej fantastyczne, że myśmy się całkowicie w trakcie czytania zrelaksowali, bo tam taka sielanka była przedstawiona. I ja wielokrotnie dzieciom mówiłam w trakcie czytania, że ja sobie ją wyobrażam, jak czytam właśnie w taki zimowy wieczór swojej córce na dobranoc tą książkę i my obie odpływamy po prostu.
Z przyjemnością.
Zdecydowanie przyjemność wielka, bo po prostu człowiek się wycisza. A takich rzeczy potrzebujemy w dzisiejszym świecie jak najwięcej, więc uważam książkę złoto perełeczka, jeśli chodzi o takie wyciszenie. Polecam serdecznie.
Jeżeli chodzi o ilustracje, to ja też bym tutaj bardzo wysoko oceniła te ilustracje tej książki.
Ilustracje robią robotę, tak jak tutaj dzieci powiedziały. Bardzo śmieszyły momentami, nie będę też zdradzała dlaczego. Natomiast pieczołowitość wykonania, szczegóły, wszystko się tu zgadza, wszystko do siebie pasuje i sam pomysł tej książki zasługuje na bardzo dużą uwagę.
Małe recenzje, wielkie przygody.
Księga Poku Edgara Waltera, którą wydało wydawnictwo Widnokrąg, może trafić w wasze zaczytane ręce. Napiszcie, dlaczego pokolutki musiały opuścić swoją wioskę i poszukać nowego miejsca do życia. Proszę, by rodzice wysłali odpowiedź na maila zamkolandia@radio.rzeszow.pl, wpisując wiek i imię oraz adres dziecka. Miłej i zaczytanej niedzieli. Do usłyszenia, Małgorzata Iwanicka.
Zamkolandia dobiega już końca, więc pozostaje mi tylko życzyć wszystkim słuchaczom, małym i dużym, miłej niedzieli. Za konsoletą był Jan Pielichowski, muzykę przygotowała Magdalena Chałucha, a przed mikrofonem Weronika Wilczyńska-Ortyl. Do usłyszenia!